Tak, jesteśmy.
Jestem.
Wszystko dobrze?
Ja mam dobry odsłuch i dobry dźwięk. Mhm.
W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, panie Adamie.
Dzień dobry.
Witamy państwa obaj w audycji W tym coś jest. Jesień. Mam dla pana może, nie wiem czy tak, bardzo smutną wiadomość, ale według Gazety Pomorskiej tam podano jakieś badania dokonane przez ezoteryków, którzy wiążą, jakie imiona świadczą o, czy przypisane są najwyższej inteligencji wśród mężczyzn. I muszę pana zmartwić, że najbardziej inteligentni są, żebym nie pomylił, Jakub. To jest na pierwszym miejscu, potem jest Tomasz, potem jest Grzegorz, potem jest Mateusz. Za tym nie załapujemy się.
No ale ja się nie czuję absolutnie załamany z tego powodu.
Ja myślę, że musimy braki w inteligencji nadrobić urokiem osobistym.
No, kto ma braki, ten ma braki.
No, jak tak napisali w prasie, to tak musi widocznie być. Poniedziałek. Po uznaniu przez Trybunał Konstytucyjny prymatu konstytucji w polskim systemie prawnym, opozycja przystąpiła do ataku na tę oczywistość. Atak przypuścili także niektórzy przedstawiciele Unii Europejskiej, uważający, że Polska ma uznać prymat prawa unijnego, choć takie prawo de facto nie istnieje. Opozycja wymyśliła sobie, że rząd dąży do polexitu i zorganizowała w Warszawie manifestację. Dlatego pytaliśmy w poniedziałek naszych słuchaczy, czy dają temu wiarę. Posłuchajmy naszych słuchaczy.
Nie chodzi o nic innego, tylko o interesy Unii Europejskiej, czytaj Niemców, Francji, krajów zachodnich, w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej.
Jest to wymysł opozycji, tam rząd stanowczo zaprzecza polexitowi, tam byli zwożeni ludzie autokarami z całej Polski.
Powinienem teoretycznie spać spokojnie, bo PiS podjął uchwałę, że Polska pozostaje w Unii, ale przypomnę, że PiS podjął też uchwałę o zwalczaniu nepotyzmu, a i stanowiska w zarządach, w spółkach Skarbu Państwa straciło maksymalnie kilka osób.
Unia Europejska nie ingeruje w organizację sądów. Czy obrona niezawisłości sędziowskiej należy do ustroju sądownictwa?
My mamy zły ogląd sytuacji. A kto to powiedział, że Polacy chcą wychodzić z Unii? A może to Unia? Część polityków z Unii realizuje scenariusz rosyjski.
Nigdy Prawo i Sprawiedliwość nie mówiło, że chce polexitu. Natomiast bardzo często mówi o tym opozycja. Zaczął to Schetyna i tak jadą wszyscy.
Panie Adamie, zapewne część słuchaczy podziela atak opozycji na suwerenność Polski, bo ja to tak w każdym razie traktuję, że jeśli ktoś nie uznaje prymatu konstytucji, to znaczy, że w ogóle nie uznaje polskiego państwa. Ja tego, co prawda, nie bardzo rozumiem takiej postawy. Kładę to raczej na karp politycznego takiego zacietrzewienia. I trzeba tu zauważyć, że Polska ma unikalną, jeśli idzie o warunki europejskie, opozycję. To jest jedyny taki kraj, który ma opozycję wrogo nastawioną do własnego państwa. I naprawdę powiedziawszy, nie chcemy się tego komentować.
No ja to chętnie skomentuję. Oczywiście ja rozumiem tą postawę opozycji. Ona jest zrozumiała, bo w Unii Europejskiej od kilkudziesięciu lat, od ponad półwiecza, toczy się ostry spór. Spór to jest zresztą mało powiedziane, ostra walka pomiędzy federalistami, czyli zwolennikami europejskiego superpaństwa, i przeciwnikami superpaństwa europejskiego, zwolennikami Europy suwerennych państw. I pierwszym takim wielkim rzecznikiem Unii suwerennych państw był Charles de Gaulle, który bardzo gwałtownie federalistów zwalcza. W dzisiejszej Gazecie Lubuskiej jest między innymi mój duży artykuł na ten temat, na temat historii walki federalistów z ludźmi, którzy stoją na gruncie traktatów europejskich. I ponieważ w Platformie można powiedzieć, że jest to partia opowiadająca się za federalizmem, czyli budową europejskiego superpaństwa, oni się czują widocznie bardziej Europejczykami niż Polakami. Podobnie jest na lewicy. Lewica ma bardzo długie tradycje, zarówno lewica komunistyczna, jak i niekomunistyczna, internacjonalizmu. Czyli dla nich
ojczyzna nie
dla
jest
nich
ważnym
ojczyzna pojęciem. Jest przejściowym bytem i wystarczy.
No to etap,
etap w rozwoju, w tak zwanym postępie dziejów. Tak. No a postęp ma nas prowadzić do jakiejś gigantycznej szczęśliwości, która się do tej pory nie ziściła. Dlatego ich postawa na gruncie gruncie politycznym, na gruncie głoszonych programów jest zupełnie realna. To są w gruncie rzeczy przeciwnicy suwerennego państwa, czy też częściowo suwerennego, bo niektóre obszary powierzyliśmy naszej suwerenności Unii Europejskiej zgodnie z traktatem, ale premier Morawiecki ma rację, że nigdy ich Unii nie oddaliśmy. Takie dążenia do przekształcenia Unii Europejskiej w superpaństwo to są dążenia bardzo stare i one w polskiej opozycji mają bardzo, bardzo wielu zwolenników i zachowują się jak się zachowują.
No tak, ale korzystając z pewnej analogii, to internacjonalizm w wykonaniu byłych członków PZP miał taki koncept, że tym prymarnym, że tak powiem, bytem zarządzającym tą strukturą globalną była Moskwa. Dzisiaj takie ma się wrażenie, że cała idea tego zjednoczenia Europy ma mieć swoje centrum ostatecznie w Berlinie. I mówią niektórzy złośliwie, że to jest Czwarta Rzesza. I ja się do tych zdań przychylam, ponieważ to jest jedyne państwo, które tak naprawdę na Unii Europejskiej korzysta w sposób...
Nie jedyne, bo Holandia również korzysta bardzo.
No tak, ale to jest raj podatkowy, w związku z tym...
Również raj podatkowy, ale to jest kraj, który również zarabia gigantyczne pieniądze na globalizacji. Każdy, kto był w Rotterdamie, oglądał tamtejszy port, to o tym dobrze wie.
Że tak powiem, premia wynikająca z geografii.
Bo w tym coś jest... Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W niedzielę w Gorzowie prowadzący samochód szaleniec spowodował wypadek, zabił 4-letniego chłopca i oddalił się z miejsca zdarzenia. Sejm przyjął projekt ustawy Prawo o ruchu drogowym zakładający znaczące podniesienie kwoty mandatów i szereg innych kar. W otwartym mikrofonie pytaliśmy, czy kary za drastyczne naruszanie przepisów drogowych, w tym za spowodowanie wypadku śmiertelnego i ucieczkę z miejsca zdarzenia, powinny być jeszcze bardziej zaostrzone. Czy wysokie kary odstraszą od łamania przepisów drogowych?
Zastanawiam się, czy te kary, podniesienie kar coś daje. Tylko tak samo jak odnośnie jeżdżących pijaków, czy to, że to będzie wynosić 5 czy 10 tysięcy złotych, czy w świadomości osoby, która wsiada pijana, w ogóle taka świadomość istnieje?
Przede wszystkim nieuchronność kary, bo kary mogą być podwyższane, ale przede wszystkim człowiek powinien wiedzieć, że jeżeli zostanie na czymś takim złapany, to bezwzględnie egzekwowana kara.
Policja zatrzymuje na terenach poza zabudowanych, którzy przekroczą prędkość o 30 km na godzinę, a ludzie, którzy rozbijają się po miastach nie wiadomo jakimi prędkościami, po prostu są bezkarni, bo policji nie ma.
Pijany mężczyzna wsiada do samochodu. Nie zdążyłem zareagować, ale zadzwoniłem na policję. Policja powiedziała, że no niestety, ale nie mają środków i nie mają policjantów na to, żeby jeździć po mieście i szukać samochodu.
Mordercami są ci, którzy chociażby wsiadają po alkoholu za kierownicę, niestety coraz częściej. W związku z tym musimy zaostrzyć kary, aby takie głupie, niebezpieczne pomysły po prostu powybijać użytkownikom samochodów w głowie.
To są straszne mandaty. Powinno tego nie być. Ale tych zabójców powinny strasznie karać.
To jest znów takie mam przekonanie, że kolejne pytanie z typu retorycznych. Polski kierowca za granicą zachowuje się znacznie przyzwoicie, jak na polskich drogach i być może, ja tak przynajmniej uważam i część być może posłów w tej sprawie głosujących za podwyższeniem kar, no że bicie po kieszeni kierowców być może że tak powiem, zmieni ich styl jazdy, sposób myślenia, taką nieodpowiedzialność i tak dalej. Z drugiej strony jakby ten wypadek, który się zdarzył w Gorzowie, jest takim pewnym nieszczęściem wynikającym może nie tyle z bo na pewno to jest z nieostrożnej jazdy, ale to jest taki pech bycia w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Natomiast mnie bardziej bulwersuje sytuacja, która zdarzyła się w Zielonej Górze, a mianowicie kobieta wjechała na rowerze pod samochód, no i właściwie zderzenie jest dwóch liczb czy cyfr, że ta pani, która była poszkodowana na tym rowerze, miała 27 lat, a ta pani, która jechała samochodem, 86 lat. Z czego wynika, że należałoby być może podświadomie, tak tutaj jest taki podprogowy przekaz, że należałoby starym ludziom odbierać prawo jazdy. Ja natomiast uważam, że poza mówiliśmy o tym zresztą wielokrotnie, że poza prawem w ruchu drogowym obowiązują w ruchu drogowym prawa fizyki i że ktoś, kto jedzie na rowerze, powinien przestrzegać takiej uwagi, którą wszystkie mamusie, wszystkie przedszkolanki dzieciaczkom małym dają. Wchodzisz na jezdnię, spójrz w lewo, potem w prawo, czy tam nikt nie jedzie. Dlaczego 27-letnia kobieta wjeżdża pod jadący samochód? Ja tego nie mam kompletnie żadnego pojęcia. Mózg jej odebrało?
Ja się nie będę wypowiadał na temat tego przypadku, bo go nie znam. Ja nie wiem, czy ta kobieta wjechała i kto już rozstrzygnął na tym etapie, bo na pewno dziennikarze nie powinni tego rozstrzygać, tylko powinno być zrobione badanie, a później powinna się odbyć rozprawa sądowa, która orzeknie o winie. Natomiast zdarzało mi się dużo jeździć po Danii, po Holandii, po Belgii i tam kierowca musi bardzo, bardzo mocno uważać na rowerzystów i dla mnie to jest słuszne. To jest ewidentnie słuszne. To nie rowerzysta ma obowiązek jazdy z duszą na ramieniu, że lada moment może go jakiś większy samochód zabić. Tylko to kierowca ma mieć na tyle wyobraźni, rowerzysta także, ale tutaj kierowcy są karani, są bardzo surowo karani w tych trzech krajach. I ja jestem za surowym karaniem kierowców. W sytuacjach, kiedy dajmy na to od 20 lat nie były podnoszone wysokości mandatów. To, co się dzieje na polskich drogach, to jest bardzo często horror, bo słusznie pan zauważył, ja też w audycjach wielokrotnie o tym mówię, że ci sami kierowcy być może, którzy tutaj tak piratują, wyjeżdżają za granicę i zachowują się bardzo przyzwoicie, ze strachu przed karami. Właśnie ze strachu przed wysokimi mandatami. Ja już kończę. Natomiast pytanie jest źle postawione. Czy wysokie kary zapobiegną wypadkom? Nie zapobiegną, bo nigdzie nie zapobiegły. Kara śmierci nie zapobiega morderstwom, bo to są zupełnie dwie różne sprawy. Ale ja jestem zwolennikiem wysokich mandatów, bo to działa po prostu.
Mnie w tym wszystkim tak troszeczkę niepokoi tego rodzaju działanie, że my sobie ustanawiamy jakiś kodeks, jakieś zasady, a potem tego nie respektujemy. Mamy to z maseczkami w autobusach, które są podobno obowiązkowe i w sklepach nikt tego nie przestrzega. Ostatnio pod Świebodzinem złapano kierowcę, który czterokrotnie miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i ten człowiek ciągle jeździł. I właśnie to jest dla mnie coś niesłychanego, bo ja pod tym względem jestem państwowcem i uważam, że państwo powinno działać radykalnie. Jeżeli komuś odebrano raz prawo prowadzenia pojazdów i on został złapany, to natychmiast twardy wyrok powinien być i natychmiast powinien być traktowany jako potencjalny zabójca.
Nie mało tego, on powinien trafić od razu do więzienia. Tam będzie miał czas przemyśleć to, co robi.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Rząd przyjął projekt ustawy o budowie na granicy z Białorusią wysokiej zapory wyposażonej w monitoring i detektory ruchu. Podobne rozwiązanie przyjęło wcześniej już kilka państw Unii Europejskiej, Grecja, Węgry i Hiszpania. W środowym otwartym mikrofonie pytaliśmy, czy popieramy budowę zapory granicznej, aby ograniczyć wpływ nielegalnych imigrantów z Białorusi do Polski i Unii Europejskiej. Posłuchajmy, co o tych budowach sądzą nasi słuchacze.
Jestem za tym, żeby powstrzymać ten najazd na Polskę, na Europę.
Sami wiecie, jacy to są ludzie. I gdzie takich ludzi? Przecież oni nie pójdą na pracę, żeby oni pracowali. Rząd by musiał to utrzymywać.
Inaczej nie da rady z tym zwalczyć, bo nie potrzebujemy tutaj cudzoziemców, bo nam narobią wiele szkody, nie? Także jestem zdecydowanie za.
No jeśli tak wielkie pieniądze mają pójść na ten mur, to ja bym się zastanowił, czy może jakoś tym ludziom trochę nie pomóc.
To bardzo dobrze, że budujemy tą zaporę, bo część emigrantów powstrzymamy. Taką z belek, taki żel betonowy, czy tego mocnych, żeby ci ludzie się nie przechodzili.
Zbyt długo zwlekaliśmy na to. Ja już myślałem, że my tam tą granicę z Białorusią mamy dawno dobrze zabezpieczoną.
Zapora jak najbardziej. Kto będzie miał uczciwe zamiary, po prostu przejdzie przez granicę legalnie.
Takie retoryczne jest pytanie. Powinniśmy przecież bronić swojej granicy przed intruzami, bo tutaj nie, jeśli ktoś chce do Polski przyjechać, no to istnieje droga prawna i może z tej drogi skorzystać. Istnieje na ten temat procedura i dziwię się opozycji, że w tej sprawie ma jakieś swoje votum separatum, bo jak pokazało głosowanie sejmowe, tam było jakieś o 170 posłów było przeciwko tej te inwestycje.
W 174.
Akceptuje w gruncie rzeczy tą myśl, którą
zawarł. No to jest Lewica i Platforma.
Zawarł poseł Mejza gdzieś tam w internecie, a może w telewizji, już nie pamiętam, gdzie to było. Powiedział, że Łukaszence udało się przesunąć granicy pomiędzy Polską a Białorusią, że na teraz przebiega w Sejmie.
Ale to nie tylko Łukasz Mejza to zauważył, bo przed nim zauważyli to komentatorzy. Łukasz Mejza powtarza pewne tezy. Zresztą dobrze, że je powtarza, bo te akurat tezy są tezami słusznymi. O tym, jak to opozycja, czyli głównie Platforma Obywatelska i Lewica, wpisują się w narrację Łukaszenki, ale oni przegrywają. Zarówno Łukaszenka przegrywa wojnę informacyjną, jeśli chodzi o to, co się dzieje, o ocenę tego, co się dzieje na granicy, i Platforma Obywatelska też przegrywa tą narrację, bo zostało zrobione badanie Ibrisu dla jednej z opozycyjnych gazet polskich, podkreślam, opozycyjnych, a nie prorządowych. I z tego badania wynika, że około 86% ankietowanych uważa, że kryzys na granicy jest częścią wojny hybrydowej, jaką prowadzi reżim Łukaszenki przeciwko Polsce i przeciwko Unii Europejskiej. Czyli ta świadomość, z czym mamy do czynienia, jest, i jeśli Platforma i Lewica to lekceważą, no to przegrywają tę wojnę narracyjną, no tak, i to widać w innych sondażach.
Ale jest 16% ludzi, którzy wypierają tą oczywistość.
O, jest więcej, bo 86% uważa, że jest wojna hybrydowa, natomiast co do tego, jak reagować, to są dalsze podziały. Aha. I na przykład za budową solidnej zapory opowiedziało się 55,3%. Czyli widać, że to już jest mniej znacząco niż tych, którzy uważają,
no tak,
że jest wojna hybrydowa.
Ale tam mogą być motywacje typu ekonomicznego. Że może...
Tak, tu są bardzo różne motywacje, że ludzie się boją, że trzeba będzie to z podatków sfinansować. No ale z czego? Jak nie z podatków? Tu trwają rozmowy z Unią Europejską w sprawie, jak już będzie wiadomo, ile to finalnie będzie kosztowało, a mniej więcej to będzie 1,615 miliona.
Już to rząd zapowiedział, że
to
jest
będzie jakaś szansa na refundację, bo to jest granica unijna i Polska ponosi koszty obrony granicy unijnej. I teraz przeciwnych tej budowie, tej zapory jest 38,3% uczestników ankiety Ibrisu. To się pewnie będzie wahać, zmieniać w jedną i w drugą stronę, ale większość Polaków, nawet jeśli uważa, że jest to kosztowna zapora, to uważa, że trzeba to zrobić. Natomiast ci, którzy są antypaństwowcami, czyli Platforma i Lewica, ja to będę powtarzał do znudzenia, bo tak jest, oni uważają, że no, powinniśmy łapki do góry podnieść i pobierać wszystkich chętnych, którzy chcą wejść na nasze terytorium nielegalnie. To jest całkowity zanik instynktu państwowego.
Ja bym był bardzo ciekaw, gdyby tak dało się sprawdzić tych wszystkich głosujących przeciwko tej granicy, jak u nich wygląda osobista ochrona w kwestii drzwi. Czy oni mają drzwi z zamkami takimi, że tak powiem, bardziej skomplikowanymi, czy mają na taki zwykły tam zamek, a może w ogóle drzwi nie zamykają w domach, no bo jak tak jest fajnie, no to przecież...
No i ilu z nich byłoby skłonnych opodatkować się, żeby przyjmować nielegalnych migrantów z całego świata, bo jak na razie słyszę, że krzyczą, że są za wysokie podatki.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Nauczyli nas czytać i pisać. Przez lata kształcili i wskazywali drogę rozwoju. Dziś mają swoje święto, to znaczy w czwartek, Dzień Edukacji Narodowej, czyli potocznie Dzień Nauczyciela. To okazja, aby porozmawiać o tym kluczowym dla społeczeństwa zawodzie, jego znaczeniu, uwarunkowaniach oraz aktualnych potrzebach. Każdy z nas ma też własne wspomnienia związane z sylwetkami nauczycieli, których spotkaliśmy na edukacyjnej ścieżce. Jacy byli nasi nauczyciele, za co ich ceniliśmy, jaki był nauczyciel wczoraj, a jaki jest dziś. Słuchacze nasi zanurzyli się zapewne w sentymentalne wspomnienia. Posłuchajmy tych wspomnień.
Miałem fantastycznych, nieżyjących już na tą chwilę nauczycieli. Starej daty jeszcze, gdzie to był etos, składana była olbrzymia rola do słowa, właściwego, proszę pana, do zachowania, do kultury.
Chciałem wymienić 4 nazwiska nauczycieli, którzy kształtowali mnie przez lata nauki w szkole. Pani Tarłuka, pani Świerczyńska, pani Kowalczyk i moja świętej pamięci wychowawczyni ze szkoły średniej, pani profesor Śmigla.
Kiedyś człowiek czuł respekt do nauczyciela, a teraz tak młodzież nie czuje tego respektu, ale dzisiaj to się z tego człowiek śmieje. Dobrze wychowali ludzi, po prostu.
Pamiętam lekcję historii. Przesiadałem się z przedostatniej ławki do pierwszej. Widziałem łzy w jego oczach, jak mówił o Powstaniu Warszawskim. On wpoił, przekazał zamiłowanie, ukochanie historii.
Swojej edukacji najbardziej pamiętam liceum, nauczycieli liceum w Sulechowie. Bardzo dużym szacunkiem zawsze obdarzałem panią od języka polskiego, panią Kwiecień. Ona już niestety nie żyje.
Ja nie tylko w tym dniu, ale często wspominam swoich nauczycieli. Sam też z wykształcenia jestem nauczycielem, ale nie podjąłem pracy już ponad ćwierć wieku temu, dlatego że wtedy były głodowe pensje dla początkujących nauczycieli i okazuje się, że przez ćwierć wieku dalej nic się nie zmieniło.
Mnie jakby wątek tych sentymentalnych laurek, bo o tym już wielokrotnie mówiliśmy, każdy z nas bardzo wiele zawdzięcza nauczycielom, którzy odegrali bardzo ważne role w naszym życiu. Bez nich być może bylibyśmy zupełnie innymi ludźmi. Ale mnie bardzo brakuje poważnej debaty takiej szerokiej z udziałem jakby rozmaitych ośrodków myśli nad sensem i celami edukacji. Nad sensem i celami edukacji. Bo mam takie wrażenie, że my ugrzęźliśmy w jakimś modelu XIX-wiecznym i kontynuujemy taką tam gadkę, szmatkę pod tytułem ucz się, dzieci ucz, bo nauka to potęgi klucz i przyjmujemy taką ogólną zasadę, że lepiej się uczyć, jak nie uczyć i że nie ważne, czego się uczymy, ważne, że się uczymy. Natomiast na ile szkoła przygotowuje nas do życia, a życie będzie coraz bardziej wymagające, jeśli idzie o poziom edukacji, to mam wrażenie, że taki spór się nie toczy. Na razie szkoła przeżywa pewnego rodzaju przemianę, aby ona była bardziej patriotyczna, z czym się zgadzam. Natomiast chodzi o to, że ona jeszcze w jakąś pragmatykę powinna pójść. To znaczy, po co my te dzieci uczymy? Czy po to, żeby nie były bezrobotne, nie snuły się po ulicach? Czy po to, żeby rodzice mogli pójść do pracy? Czy stawiamy na to, żeby oni byli przydatni dla społeczeństwa? Czy po to ich uczymy, żeby one były jakby ludźmi w chrześcijańskim tego słowa rozumieniu, świadomymi, skorymi do rozwoju.
Szkoła uczy w wielu bardzo wymiarach. Ja nie przyłączę się do narzekań na polską szkołę, ktokolwiek by takie narzekania tutaj serwował. Nie chodzi mi oczywiście o pana, bo ja nie usłyszałem narzekania w pana wypowiedzi. Ja natomiast zwracam się do tych wszystkich, którzy uważają, że no, polska szkoła nie jest wydolna. No oczywiście zawsze polskie szkolnictwo miało określone problemy. Najpoważniejszym z nich są relatywnie niskie płace nauczycieli i z tym trzeba walczyć, trzeba te pensje nauczycieli podnosić i po to, żeby trafiali najlepsi. Jest wielu dobrych nauczycieli, naprawdę, tak jak było ich wielu za moich
czasów. Badania mówią,
że
to jest mniej więcej 1/3.
No bo mistrzów nigdy nie jest w żadnym zawodzie dużo. Zobaczmy, ilu jest mistrzów wśród lekarzy, ilu jest mistrzów
1/3. To ich tak chyba
wśród
dobry
nauczycieli. To jest bardzo dobry odsetek. Trzeba po prostu eliminować tych najsłabszych. A szkoła powinna nas przygotowywać też do życia. Dobrze byłoby, żeby uczeń wyszedł z taką umiejętnością napisania eseju. To byłoby świetnie, żeby wiedział, jak napisać podanie, żeby miał podstawowe elementy kultury prawnej. Z tym w naszym społeczeństwie jest słabo. I znaczy, tutaj dobrze byłoby w ramach wychowania obywatelskiego tą edukację prawną podnieść. Ale to są, powiedzmy, poza pensjami nauczycieli takie moje drobniejsze uwagi.
No ja mam z kolei może bardziej cierpki stosunek do tego, ponieważ okazało się, że COVID i konieczność uczenia zdalnego ujawniły niezdolność systemu do korzystania z tego, jakby z tych możliwości, że w gruncie rzeczy, ja tak widzę, nie jestem, że tak powiem, nauczycielem, ale jakąś tam wprawę w uczeniu młodych i starych mamy obaj, Ale mam
takie, ja byłem nauczycielem.
Mam takie przekonanie, że szkoła jako instytucja jest niezbędna do tworzenia społeczeństwa, do tworzenia pewnej wspólnoty kulturowej.
No to jest oczywiste od ponad 2500 lat.
I tą funkcję szkoła musi wypełniać, prawda? Natomiast chodzi o to jeszcze, że my jesteśmy właściwie już na początku rewolucji informatycznej, czyli sztuczna inteligencja będzie wchodziła za lat 10, za lat 20, ona będzie bardzo powszechna. I teraz chodzi o to, że pewne zawody, które wymagają powtarzalnych czynności, takiej pewnej bezmyślności, takiej pewnej pasywności intelektualnej, one znikną. Będzie potrzeba...
Jedne znikną, a inne nie znikną.
Pojawią się natomiast zawody wymagające pewnego sprytu, pewnej umiejętności
one
korzystania
już są.
Z wiedzy.
One, te zawody już są, także to wszystko się dzieje na naszych oczach.
Paradoksalnie to jest tak, że dzisiaj każdy, kto remontuje mieszkanie lub buduje sobie domek, wie, że tam ludzi, którzy układają panele, którzy tworzą instalacje, jest straszny głód, bo to okazuje, że są zawody jednak kreatywne, czyli posiadające, ci ludzie muszą posiadać pewne umiejętności praktyczne, umieć reagować na rzeczywistość, ponieważ tak jak tu mówiliśmy o ruchu drogowym, nie da się skodyfikować wszystkich rzeczy i zlecić je automatom. To czasem człowiek musi pomyśleć, pokombinować, znaleźć jakieś rozwiązanie tej, a nie konkretnej sytuacji i to będzie
narastać. Automaty nie są w stanie wyprzeć człowieka i myślenia i jego kreatywności, bo to człowiek tworzy automaty.
Ale nam one w bardzo wielu dziedzinach będą zagrażać. Życie nie będzie przez to wcale łatwiejsze. Życzymy wszystkim nauczycielom, chociaż jesteśmy nieco spóźnieni, dużo sukcesów zawodowych, czerpania radości z tego, że kształcą młodych ludzi i że mają na nich zbawienny często wpływ. Życzymy Państwu, nauczycielstwu, dużo zdrowia, a wszystkim słuchaczom również. Trzymajcie się Państwo ciepło, nie dajcie się zakowidować, to znaczy nie zachorujcie, bo fala narasta.
Nie chorujmy, bo życie jest zbyt piękne.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.